Ukochani w Chrystusie, rozważamy sobie uczynki miłosierne względem duszy. Dziś przez kilka chwil pochylmy się nad uczynkiem miłosiernym krzywdy cierpliwie znosić i urazy chętnie darować, bo to są pokrewne dwa uczynki, które wypływają z tego samego źródła. Przed wielu laty otrzymałem kiedyś list od człowieka, który widać doznał jakiejś wielkiej krzywdy w życiu. W tym liście ten człowiek mnie pyta. Oczywiście, jak umiałem, odpowiedziałem mu, bo podał adres. Pan Jezus powiedział: jeśli cię uderzy ktoś w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A przecież Pan Jezus u Kajfasza, kiedy go jego sługa uderzył, powiedział: dlaczego mnie bijesz? A nie nadstawił mu drugiego policzka. Oczywiście nie miał racji, bo wtedy Panu Jezusowi nie chodziło o to, że go uderzył, tylko że uderzył go za to, że Pan Jezus nie mówi prawdy. Pan Jezus się tu nie o policzek upomniał, ale o prawdę. Jeśli mówi Pan Jezus: powiedziałem źle, daj świadectwo. A jeśli prawdę, dlaczego mnie uderzyłeś? Dlaczego mnie bijesz? Bo potem, kiedy przyszła męka Chrystusa, to Pan Jezus nie krył policzków. Wiemy z relacji ewangelisty, że po spotkaniu u Kajfasza Panu i Pana Jezusowi całą noc nie dali słudzy arcykapłanów spocząć. Zawiązali mu oczy, podchodzili kto z nich chciał, całą siłą uderzał Pana Jezusa w policzek, jeden czy drugi, i pytał: jeśliś prorokiem, wskaż, który cię z nas uderzył. A Pan Jezus nie zasłonił ani razu swojej twarzy i nic im nie odpowiedział. Jeśli Pan Jezus powiedział to, to najpierw sam to wypełnił. Bo wiele razy Pan Jezus nawoływałby jego naśladować. To my wiemy, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu przybity gwoździami, w ostatniej modlitwie prosił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie tylko przebaczył, ale prosił Ojca o przebaczenie, by tego grzechu im nie policzył, by byli zbawieni, ci jego oprawcy. I dlatego dla nas, uczniów Chrystusa czy uczennic, jest tak ogromnie ważne, byśmy te dwa uczynki miłosierdzia wypełniali. Krzywdy cierpliwie znosić i urazy chętnie darować. W świecie starożytnym nieznana była cnota litości, przebaczenia, darowania. Do dzisiaj przechowało się słynny kodeks Hammurabiego z Bliskiego Wschodu, gdzie na granicie były wykute jego prawa. I w tych praw było jedno z nich. Oko za oko, ząb za ząb. Ktoś ci wybił oko, miałeś obowiązek jemu oko wybić. Ktoś ci złamał rękę, miałeś obowiązek jemu rękę złamać. To były straszne czasy. Człowiek był niewolnikiem, więc był rzeczą. Można było go zagłodzić, zabić bez żadnych konsekwencji prawnych, bo to była własność czyjaś. Wielu ludzi umierało, nikt się na nich nie obejrzał. To w niektórych społeczeństwach do dzisiaj jeszcze ta, w cudzysłowie, kultura istnieje. Nie będę wymieniał kraju. I na tamtą, w cudzysłowie, kulturę ludzką przychodzi Pan Jezus i przynosi nowe światło i prawdę o miłosierdziu, o przebaczeniu, o darowaniu ze względu na Królestwo Niebieskie. To dlatego w modlitwie, której sam nas nauczył, jest i ta wielka prośba: odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy. Każda i każdy z nas jest grzesznikiem. Święty Jan Apostoł mówi: kłamcą jest ten człowiek, który mówi, że jest bez grzechu. Tylko że za nasze grzechy mamy już spłatę dokonaną. Dlatego wystarczy sakrament pokuty i grzechów naszych nie ma na zawsze. Ile razy my w życiu podarujemy autentyczną krzywdę, to na sądzie Bożym wielu rzeczy nam Pan Bóg już nie przypomni. Że myśmy skrzywdzili czy Pana Boga, czy człowieka. I dlatego te dwa uczynki miłosierne jakoś głęboko sobie w sercu zapiszmy. Warto w życiu przebaczać, ludzkim językiem mówię, by spokojnie kiedyś stanąć u Pana Boga i posłyszeć: tyleś razy przebaczył, czy przebaczyła. To był wielki zysk. To był wielki majątek i wartość nasza. W życiu czasem jest bardzo trudno wybaczyć, zwłaszcza jak człowiek został bardzo skrzywdzony. Miałem kiedyś taki przypadek w egzorcyzmie. Bardzo mocno to była kobieta, szarpał zły i przy kilku spotkaniach żadnego skutku. No i po modlitwie w pewnym momencie jest rozeznanie z mojego środowiska i ktoś podpowiada: tam jest niewybaczona krzywda. I wtedy zwracamy się i mówimy: wybacz. Za mocno zostałam skrzywdzona i poniżona, nie mogę. No to wstań i idź do domu, bo choćbyśmy 100 razy się modlili, nic nie pomoże. Całą siłą woli przed Bogiem poproś, żebyś mogła wybaczyć i wybacz. Dokonała tego, zło odeszło. Na naszych oczach. Wybaczanie niesie ogromną wielkość dobra dla nas, dla społeczności, w której żyjemy, dla Królestwa Bożego. Niewybaczenie nakręca spiralę ogromnego zła. Moi kochani, pamiętacie sprzed kilkunastu lat państwo w Afryce, dwa narody, Hutu i Tutsi. Członków Hutu jest wiele więcej w narodzie, w tym państwie, ale Tutsi są bardziej inteligentni i rządzą, wykorzystując tamtych. No i oczywiście potem wielki bunt i tam się ludzie zabijali maczetami, ucinali sobie głowy. Zginęło prawdopodobnie ponad milion ludzi grubo. I teraz Kościół katolicki tam odbudowuje wybaczenie, bo oni razem z sobą żyją, bo inaczej nie ma innego wyjścia. Oni muszą z sobą żyć w tym samym kraju i uczą się wybaczania. I to jest rozwiązanie. To pamiętamy starsze pokolenie, jak polscy biskupi zwrócili się do biskupów niemieckich z tym wielkim listem: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To były czasy komunizmu, jak się wtedy mass media rzuciły. Jeden potem z biskupów mówił: najbardziej nas zabolało, że młodzież nas potępiała. Oczywiście zmanipulowana mass mediami. To bardzo łatwo przecież. Ale dzięki temu Niemcy potem zatwierdzili w swoim parlamencie granice na Odrze-Inysie. I my z tym narodem mamy spokojną granicę. Choć nam zrobili straszliwą krzywdę, bo z drugimi swoimi kolegami ze wschodu wymordowali nam prawie całą inteligencję, to około miliona Polaków poszło nas do Azji. Wielu nie wróciło, a jeszcze ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy jest tam i czeka, kiedy będą mieli warunki, żeby tu przyjść do swojej ojczyzny. Jeśli człowiek nie wybaczy, ogromnie przegrywa psychicznie. To jest taki duchowy rak, który człowieka przenika, gnębi i gryzie. A przed Bogiem nie ma prawa wtedy człowiek stanąć i poprosić: Boże, przebacz. To dlatego, ponieważ się czujemy dziećmi Bożymi, uczniami Chrystusa, bo takimi jesteśmy, to Chrystusowe polecenie, które przynajmniej 2-3 razy czy 10 razy, jak mówimy różaniec, powtarzamy w ciągu dnia: odpuść nam nasze winy, żeby jakoś głęboko się zakodowało w naszych sercach, w naszej osobowości, żebyśmy umieli przebaczyć. To czasem wydaje się człowiekowi, że Pan Bóg go skrzywdził. Są czasem takie zbuntowane dusze bardzo dotknięte jakimś wielkim cierpieniem. W tygodniku idziemy z tamtej niedzieli. Takim cierpieniem dotknięta niewiasta pisze. Wszyscy zajmują się wyborami, kredytami, zakupami, miłościami, a ja żyję w odmiennym świecie. Jest to świat cierpienia mojej mamy, której towarzyszę w postępującej pomimo starań operacji, chemii, chorobie nowotworowej. Nie opuszczają mnie pytania o sens tak wielkiego cierpienia. Od czasu do czasu zalewają mnie wątpliwości i podgryzają moją wiarę. Moja mama nie zrobiła nic strasznego. Więc dlaczego aż tak? Może skojarzenie, może opatrzność, że właśnie dzisiejsza Ewangelia nam to wyjaśniała. Bo dróg Bożych my nie pojmiemy. Wyraźnie w Piśmie Świętym jest napisane: moje drogi, mówi Pan Bóg, nie są waszymi drogami, nie pojmiecie. I mniej więcej w tym stylu odpowiada ksiądz Marek Kruszewski. I mówi o tym niewidomym, o którym potem zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że on się urodził niewidomy? On przecież nie mógł, boś dopiero się urodził. Czy rodzice jego, czy kto? A jeśli rodzice, czego takie cierpienie? I wtedy Pan Jezus odpowiedział: ani on zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się sprawy Boże spełniły. I dlatego Pan Jezus uzdrowił go, żeby duży tłum ludzi pojął, że on jest Bogiem, że na Mesjasza już nie trzeba czekać, bo on jest. Pisze ksiądz Kruszewski: to my ludzie mamy zwyczaj łączenia choroby z winą. Tymczasem Pan Jezus w przedstawionym tekście zaprzecza, że taki związek musi mieć miejsce. Na krzywych liniach ludzkich kombinacji Pan Bóg potrafi pisać prostymi literami miłości. Pan Jezus, wspominaliśmy o tym kiedyś, swojej wybrance, mistyczce Rozalii, już dzisiaj słudze Bożej, bo proces beatyfikacyjny w toku, powiedział o intronizacji Chrystusa Króla, a świętej drugiej mistyczce, bo razem żyły obie w Krakowie w tym samym czasie, świętej Faustynie, o miłosierdziu swoim. To jeśli Pan Bóg da nam dożyć i spotkamy się tu za miesiąc, to już będziemy w roku miłosierdzia Bożego. Czy myśmy dokładnie to przemyśleli, zrozumieli? Obecny Ojciec Święty ogłasza rok miłosierdzia. Ogromne dopełnienie tego, co Pan Jezus żądał od Kościoła i od nas wszystkich, od świata, w objawieniach świętej Faustynie. Patrzcie, jakie zagrożenia się dzisiaj, jak fale ogromne nad nami przelewają. To może dlatego ten rok miłosierdzia, w którym Pan Bóg sprawy rozwiąże, oby tak było. Jutrzejszy gość niedzielny. Marcin Jakimowicz pisze, przytaczając tekst świętej Faustyny: bo rok miłosierdzia będzie ogłoszony w święto Chrystusa Króla. To chyba już wiemy. Jak wielką siłę ma modlitwa koronki do miłosierdzia Bożego. Czytamy w zapiskach świętej Faustyny. 22 maja w 1937 roku dostrzegam, jaki wielki skarb został nam podarowany. Tego dnia słońce prażyło niemiłosiernie. Święta Faustyna notuje: dziś jest tak wielki upał, że trudno wytrzymać. Nie ma czym oddychać. Pragniemy deszczu, a on nie pada już tak długo. Od kilku dni, kiedy spojrzałam na rośliny spragnione deszczu, litość mnie ogarnęła. I postanowiłam sobie odmawiać tę koroneczkę tak długo, aż Pan Bóg spuści deszcz. Po podwieczorku niebo się pokryło chmurami i spadł rzęsisty deszcz na ziemię. Pan dał mi poznać, że dlatego ten deszcz przyszedł, że modliłam się tą koronką. Oby rzeczywiście jakieś niepojęte Boże miłosierdzie było nad nami w tym czasie, który się rozpocznie od święta Chrystusa Króla w tym roku, a zakończy za rok, gdzie w święto Chrystusa Króla będzie dokonany akt intronizacji Chrystusa Króla Polski. Umiejmy to widzieć i nie bójmy się, ale koronkę do miłosierdzia Bożego, tę moc trzymajmy w ręku. Tyle ludzi się tą koronką teraz modli. To nasza nadzieja. Wymodlajmy też, byśmy umieli zawsze krzywdy przebaczać. Amen. Teraz króciutko przedstawię pana Grzegorza z Warszawy. Chcę dać świadectwo, co tutaj Matka Boża mu wyprosiła.
Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęło rok czasu od tego momentu, kiedy przyjechałem tutaj na podołtarz złożyć oficjalne świadectwo mojego uzdrowienia. Wtedy też powiedziałem księdzu Infatowi, że kiedyś przyjadę i powiem to osobiście. Minęło rok czasu tak naprawdę. Wiele przeszkadzało w tym, żebym tu przyjechał. Było wiele przeszkód. Kiedyś nazywałem to, że są to złośliwości rzeczy martwych, ale oczywiście czegoś takiego nie ma. To jest ewidentne działanie złego szatana. W tamtym miesiącu ksiądz też o mnie wspominał, bo byłem z nim mówiony, że przyjadę i to świadectwo wygłoszę. Zachorowałem na zapalenie oskrzeli też w ostatnim momencie, więc jestem i tak naprawdę bardzo dziękuję Matce Bożej, że wreszcie udało mi się to po roku czasu spełnić, tą obietnicę, którą złożyłem tak naprawdę. Na początku zło wchodziło w moje życie powoli, bardzo powoli. Wcale nie zauważałem tego. Gdy wyprowadziłem się z domu rodzinnego na studia, zacząłem żyć na własną rękę. Znalazłem dobrą pracę, na samym początku zaczęło się wszystko zewnętrznie układać. Wewnętrznie jednak czułem się bardzo poranionym człowiekiem. Całkowicie oddaliłem się od swoich najbliższej rodziny. Kiedy już mieszkałem sam i żyłem na własną rękę, w którymś momencie w moim życiu obudził się we mnie bunt. Myślałem, po co ja mam chodzić do kościoła, po co mam się modlić, po co mam należeć do wspólnot, do których kiedyś uczęszczałem. Znajdowałem tysiąc przeszkód przed pójściem na niedzielną mszę świętą. Zmęczenie, praca, obowiązki i wiele innych przeszkód. Dopiero teraz widzę, że zło coraz bardziej małymi krokami wchodziło w moje życie. Bardzo malutkimi krokami, niepozornie. Pan Bóg cały czas pukał do mnie, ale ja tego nie słyszałem. Ale gdy osiągnąłem to, co chciałem, stwierdziłem, doszedłem do wszystkiego sam. Nie poczułem nikogo. Te myśli spowodowały, że tym bardziej odsunąłem się od Boga. Wtedy właśnie szatan uderzył z potężną siłą. Ujawnił się. Teraz wiem, że wtedy powiedział mi, mówiąc kolokwialnie, sorry, jesteś mój. Przyzwoliłeś mi na to, podszedłeś do mnie. Robiłem to sprytnie, ale wszedłeś w to. Pewnego razu na moim ciele zaczęły pojawiać się czerwone plamy. Po wizycie u dermatologa okazało się, że jest to początek okropnej choroby, którą pewnie wiele osób zna, jako jest łuszczyca. Rozpocząłem leczenie. Choroba w bardzo szybkim tempie rozwijała się. Lekarze dawali mi coraz to nowe leki, maści, a moje ciało wyglądało strasznie. Przeszkadzało to mi bardzo fizycznie i psychicznie. Fizycznie ze względu na moje rany, które były na ciele, a psychicznie ze względu na to, że ograniczało to mój w ogóle jakikolwiek kontakt z ludźmi, z pracą, z rzeczywistością taką codzienną. Zostałem poddany szpitalnemu leczeniu, codzienne naświetlania, zastrzyki, ogrom ilości maści, leki doustne. Leczenie trwało i trwało i trwało każdego dnia. Wtedy pojawił się u mnie jeszcze większy bunt przeciwko Bogu. Zastanawiałem się, dlaczego, co ja takiego zrobiłem, dlaczego zostałem tak skarany i wiele, wiele innych pytań, które pewnie wiele osób, które przeżywają swoje, każdy z nas tragedie, zadaje sobie często to pytanie. Wtedy moja siostra powiedziała mi właśnie o tym miejscu, do którego już wcześniej przyjeżdżała. O cudach za pośrednictwem Matki Bożej, które się dokonują w tym miejscu. Tak naprawdę to wyśmiałem ją i powiedziałem, jeździ sobie, ale mi daj święty spokój po prostu. Oczywiście jak to siostra dla brata chce jak najlepiej, więc mocno namawiała mnie, przekonywała. Też widziałem, ile się w jej życiu zmieniło, odkąd tutaj przyjeżdżała, jaka jest szczęśliwa, założyła rodzinę, wspaniałego męża ma, dwójkę dzieci wspaniałych. I gdzieś tak to wszystko gdzieś pokazywało mi w głowie, że no, w sumie nic nie tracę. Ale przyjechałem tu tak naprawdę, gdy postanowiłem, że przyjadę, to przyjechałem tutaj tak naprawdę, żeby dała mi święty spokój. Żeby po prostu już skończył się ten temat w domu. Oczywiście było wiele, wiele problemów z przyjechaniem tutaj, ogromnych, takich, których w ogóle sobie nikt nie jest w stanie wyobrazić, typu łamiący się kluczyk w stacyjce samochodu, co jest bardzo mało prawdopodobne. Kiedyś jednak udało się wreszcie. Umówiłem się z księdzem Ifułatem na tutaj indywidualną modlitwę uzdrowienia, egzorcyzm, błogosławieństwo. I wyjechałem stąd. To był poranek, bo mówiliśmy się po mszy porannej, zwykły dzień. Wyjechałem stąd i przeszedłem do normalnego trybu życia. Praca. Normalnie chodziłem do lekarza. Leczyłem nadal. Wcale nawet mi nie przeszło przez głowę, że to jest moment, kiedy to się wszystko skończyło. Wiele osób mnie pytało z moich bliskich, znajomych, o których mówiłem, że coś takiego robię, że jadę. Co, jak, co tam się działo. Ja powiedziałem nic, po prostu nic, bo nic tak naprawdę nie czułem. Nagle po tygodniu czasu zobaczyłem, że te okropne rany, które po prostu nie dały w ogóle żyć i funkcjonować w normalnym życiu, zaczęły powoli po prostu znikać same. Przestałem chodzić do lekarza przez tydzień czasu, odstawiłem wszystkie maści, odstawiłem naświetlania, nie pojawiłem się na wizytę w szpitalu, umówiono zresztą na kolejny tydzień pobytu. I okazało się, że wszystko po tygodniu znikło. A do tego nawet do tego stopnia, że nawet na mojej twarzy nie została żadna blizna, nic na całym ciele nie została. I gdy po prostu po półtora tygodnia kompletnie nic nie było, to poszedłem wtedy do lekarza i pani doktor rozłożyła ręce, powiedziała, że ona tego nie zrobiła, bo ona była pewna, że tego się nie da, że to można zaleczyć, ale to i tak wróci za kilka miesięcy i że mam do końca życia, a mam nadzieję długiego jeszcze, po prostu problem z tą chorobą i muszę się borykać. Minęło 2 lata, bo dopiero po roku czasu przyjechałem tutaj ze świadectwem. Minęło 2 lata, choroba nie wróciła, nie ma w ogóle żadnych śladów. I tak naprawdę wtedy sobie pomyślałem, że no okej, dostałem tak naprawdę wielki kredyt zaufania, bo przyjechałem z wątpliwości, można nie powiedzieć, że nie z wątpliwościami, tylko z totalną niewiarą, a dostałem wielki kredyt zaufania od Matki Bożej, która mnie uzdrowiła tak naprawdę tutaj, w tym miejscu. Tylko teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że po 2 latach stwierdzam, że tak naprawdę to nie chodziło wcale o tą chorobę. Czasami uważam, że w naszym życiu, tutaj mówię o sobie, uważam, że w moim życiu tak bardzo skupiłem się na tej chorobie, że nie zauważyłem wszystkich rzeczy pozostałych innych. Że tak naprawdę choroba to może był znak po prostu człowieku, spójrz, co robisz, jaki jesteś i w którym kierunku idziesz i tak dalej. I tak naprawdę zobacz, zostawiłeś całą rodzinę, wszystko, co zostało ci wpojone, to przestałeś się tym interesować, zacząłeś tylko karierę, pieniądze. I tak naprawdę ta choroba dzisiaj dla mnie nie była wielkim problemem, tylko właśnie to, jaki byłem. Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło i zdam sobie z tego sprawę, że właśnie na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, na pierwszym miejscu jest modlitwa. Oczywiście każdy z nas jest zajęty swoimi obowiązkami każdego dnia, ale to jest tylko wymówka tak naprawdę, dlatego że jeżeli tego nie ma, to nic nie ma, bo tak naprawdę wtedy największym problemem była moja choroba, a okazało się, że ona stała się najmniejszym problemem, bo dopiero później zobaczyłem, ile, jak wielką ilość innych problemów pojawiły się. Dlaczego nie szła mi firma, którą prowadziłem? Dlaczego modliłem się o rozwiązanie spraw finansowych, rozwiązanie wszelkich spraw przebaczenia innym? Tak naprawdę napisałem sobie dzisiaj tutaj 3 strony, ale ksiądz Infułat troszkę swoją homilią wybił mi to wszystko, bo tak naprawdę o tym chciałem powiedzieć. Tak naprawdę, co jest w tym wszystkim najważniejsze? I w momencie, kiedy stała się rodzina najważniejsza, kiedy stała się modlitwa ważna, nie omijanie mszy świętej, bo to jest tylko wymówka, że jestem w pracy, bo tak pracuję, że akurat niedzielę również, względem na swoją branżę. Ale to jest tylko i wyłącznie zorganizowanie tak naprawdę, żeby po prostu o tym pamiętać. I jeżeli Bóg jest na odpowiednim miejscu, to wtedy wszystko się zaczęło układać. Wszystkie problemy, minęło 1-2 lata czasu tak naprawdę i firma zaczęła funkcjonować i inne rzeczy też zaczęły funkcjonować w życiu. I wiem, że czeka mnie jeszcze bardzo dużo pracy, bo cały czas jestem, odnoszę wrażenie, że cały czas jestem, chyba każdy, poddawany wielkim pokusom i to zło całkowicie bardzo o mnie walczy, ale wiem, że mam za sobą Maryję. I w sumie to tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.